Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, na przełomie 1941 i 1942 roku w Armii Czerwonej rozwiązano ostatnie dywizje pancerne. Po olbrzymich korpusach pancernych z lata 1941 roku nie został już nawet ślad. Wszystko to było wynikiem tego gigantycznego pogromu pancernego, który nastąpił w pierwszych tygodniach Barbarossy, kiedy to Rosjanie stracili kilkanaście tysięcy czołgów. W Armii Czerwonej dramatycznie wprost brakowało czołgów i to właśnie wtedy na polu walki pojawia się najdziwniejszy czołg Armii Czerwonej. Mam tu na myśli T-60. Czołg, który ma opancerzenie gorsze niż Pancer 1. W ogóle czołg, który teoretycznie nie nadaje się do niczego. Ale czy rzeczywiście tak było? Czy ten czołg faktycznie był najgorszym czołgiem Stalina?
Rzeczywiście, 7 listopada 1941 roku, można powiedzieć jak co roku, odbywa się w Moskwie defilada z okazji rocznicy rewolucji. No tylko, że ta rocznica w roku 1941, to przypada na największy kryzys w historii Związku Radzieckiego, przynajmniej do czasu jego rozpadu. Czyli ten 7 listopada 1941 roku to jest totalny kryzys kraju rad. Wehrmacht zbliża się do Moskwy. Po pogromie z października pod Wiaźmą, Armia Czerwona chwieje się. Wydaje się, że los czerwonej tyranii jest przesądzony. Władze ewakuują się z Moskwy. Stalin zostaje. Stalin przyjmuje defiladę.
A czy faktycznie możemy mówić o śmiertelnym kryzysie Związku Radzieckiego w momencie, kiedy jeszcze większość jego terenu nie jest wcale zajęta przez Wehrmacht, kiedy duża część jego przemysłu ciężkiego jeszcze jest w stanie produkować chociażby uzbrojenie?
Właśnie nie jesteśmy. Znaczy, Związek Radziecki jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale Związek Radziecki nie został śmiertelnie porażony. I najlepszym tego przykładem jest właśnie ta defilada z 7 listopada 1941 roku, która z jednej strony pokazuje determinację Stalina do kontynuowania oporu, ale też z drugiej strony jest przejawem siły komunistycznej tyranii. I 7 listopada 1941 roku przed Stalinem na Placu Czerwonym defilują m.in. czołgi, które prosto z fabryk idą potem na defiladę, a z defilady prosto na front. I wówczas po raz pierwszy możemy zobaczyć publicznie zupełnie nowy radziecki czołg. Wóz T-60. Czołg według legendy, który powstał w 15 dni.
Patrząc na ten wóz, to może być prawda. Czy ten wóz faktycznie powstał w 15 dni?
Nie, oczywiście. Oczywiście on nie powstał w 15 dni i on nie był nowym czołgiem, on był przekonstruowanym czołgiem produkowanym wcześniej i troszkę równolegle. Ale chodzi o to, że Rosjanie w ciągu paru miesięcy na kryzys, na katastrofę państwa odpowiedzieli m.in. nakazując masową produkcję czołgów, nieważne jakiej one będą jakości, ważne żeby były. Dlatego, że w Związku Radzieckim panowała jeszcze przed wojną logika, że o jakości czołgów w pierwszej kolejności decyduje ich ilość. Że zawsze wyścig pocisku i pancerza, obrony przeciwpancernej i zdolności czołgu, zawsze pocisk jest przed pancerzem, że zawsze istnieją środki walki, które obezwładnić mogą każdy czołg, że każdy czołg jest podatny na awarię, co powoduje, że siłą czołgów jest ich masowość, ich zmasowanie. I jeżeli w ciągu kilku miesięcy tracisz większość tego, co budowałeś przez 10 lat, to musisz to jak najszybciej zastąpić w ramach powszechnej mobilizacji i masowej produkcji. Tak, bo w roku 1941 Armia Czerwona straciła 17 300 czołgów lekkich, czyli straciła 73% wszystkich czołgów lekkich, jakie miała, bo miała ich 21 tysięcy. I te czołgi wciąż były potrzebne. I Związek Radziecki w roku 1941 przystąpił do produkcji czołgu lekkiego T-60, który był czołgiem alarmowym, który był czołgiem w jakimś zakresie improwizowanym i w jakimś zakresie wszyscy od początku wiedzieli, że jest konstrukcją przejściową. Ale ten pogardzany, wyśmiewany, leciutki czołg, czołg, tak zwany według terminologii radzieckiej mały czołg, według naszej terminologii czołg lekki. On odegrał olbrzymią rolę na polu walki zimą przełomu 41-42, wiosną i latem 42 roku. Dlatego, że Rosjanie na tą katastrofę Barbarossy, na te gigantyczne straty w sprzęcie, w pierwszej kolejności wcale nie odpowiedzieli masową produkcją czołgów T-34 czy KW, bo to wymagało czasu. To były skomplikowane, ciężkie lub średnie czołgi, gdzie odpowiednia liczba roboczogodzin, odpowiednie normy produkcyjne, reżimy, to wszystko było dosyć wymagające. Więc w pierwszej kolejności, zanim masowo rozkręcono produkcję czołgów średnich, to front musiały ratować konstrukcje improwizowane, a raczej alarmowe. I taką konstrukcją był czołg T-60. Dzisiaj nie docenia się roli czołgu T-60. Nie docenia się jego roli w wymiarze systemowym dla ocalenia radzieckich wojsk pancernych. Nie docenia się tego, że czołg, który ważył 6,5 tony i który miał opancerzenie w większości miejsc rzędu 15 czy 20 mm, czyli był bardzo licho opancerzony, czołg dwuosobowy, był tak ważny dla Armii Czerwonej. Można powiedzieć, że na tych czołgach Rosjanie w pierwszych miesiącach 1942 roku zaczęli odbudowywać potęgę swoich wojsk pancernych.
No ale jednak naszym słuchaczom, którzy się nie orientują, opiszmy, jak bardzo złym wozem był ten T-60 i dlaczego możemy mówić o tym czołgu, że był taktyczno-technicznym potworkiem.
Pewnie Nikołaj Aleksandrowicz Astrow by się nie zgodził. Mikołaj Aleksandrowicz Astrow, główny konstruktor tego czołgu, z jednej strony miał pełną świadomość wszystkich jego wad, ale z drugiej strony zawsze podkreślał, że jest dumny z tego, że opracował czołg T-60, ale jak tak powiedział Astrow, to trzeba się z tym liczyć, bo to też jest charakterystyczne, że my dzisiaj w percepcji radzieckiej broni pancernej widzimy ją przez pryzmat przede wszystkim takich konstrukcji jak T-34, czy KW, czy IS-122, czołgów średnich, czołgów ciężkich, o solidnym opancerzeniu, o dobrych armatach, w sensie o dużej mocy. Podczas gdy jednym z najważniejszych, kluczowych konstruktorów radzieckiej broni pancernej przez cały okres istnienia ZSRR był właśnie Mikołaj Astrow. Człowiek, który nie szedł w wielkie, ciężkie konstrukcje, ale który sam, jako główny konstruktor, bądź w zespołach, bądź jako współpracownik, opracował ponad 30 różnego rodzaju czołgów, ciągników gąsienicowych, platform gąsienicowych dla Armii Czerwonej, a po II wojnie światowej dla Armii Radzieckiej. I niektóre z tych konstrukcji nadal widzimy na polu walki w szeregach, czy to na przykład Armii Federacji Rosyjskiej, czy wojsk ukraińskich. 30 parę lat po śmierci Astrowa. Astrow był specjalistą od czołgów lekkich, od platform gąsienicowych, od ciągników gąsienicowych. I on został jednym z najważniejszych radzieckich konstruktorów. W Armii Czerwonej w drugiej połowie lat 30. kładziono nacisk na rozwój wielu klas czołgów. I w drugiej połowie lat 30. nakazano opracować nowy czołg rozpoznawczy, lekki czołg mały, tak zwany pływający, który był czymś jeszcze mniejszym niż czołg lekki. Nakazano opracować nowy czołg lekki, nakazano opracować nowy czołg średni i czołg ciężki. I kiedy w roku 1941 Hitler uderzył na ZSRR, to w radzieckich fabrykach albo trwała już produkcja, albo była wdrażana produkcja aż czterech różnych klas czołgów. Ciężkiego KW w dwóch odmianach, średniego T-34, lekkiego czołgu nowej generacji T-50 i czołgu mniejszego i lżejszego niż lekki T-50. Czołgu T-40, czołgu małego, czołgu pływającego. I właśnie Nikołaj Aleksandrowicz Astrow, tak jak wcześniej współtworzył czołg pływający T-38, jak był związany z projektem ciągnika gąsienicowego T-20 Komsomolec, ale właśnie Astrow był jednym z konstruktorów czołgu T-40.
W takim razie po co Armii Czerwonej był czołg mały, czyli czołg lżejszy od czołgu lekkiego?
Tak, można by zadać pytanie, po co Armii Czerwonej był czołg o pancerzeniu rzędu 15 mm, uzbrojony tylko w karabin maszynowy i najcięższy karabin maszynowy kaliber 12,7 mm i ważący 5,5 tony. To wynikało z powielania modelu strukturalnego Armii Czerwonej z lat 30., bo tam były takie po prostu konstrukcje. Były czołgi pływające, rozpoznawcze, bardzo lekkie, były czołgi średnie, były czołgi ciężkie, no to były opracowywane nowe modele dla każdej z tych klas. W związku z czym, skoro wcześniej istniały takie gąsienicowe pojazdy rozpoznawcze, bo tak należy je określić, to należało zbudować nowe gąsienicowe lekkie pojazdy rozpoznawcze. Nowej generacji. I czołg T-40, on został przyjęty do uzbrojenia Armii Czerwonej, właściwie w tym samym czasie, czasie co czołg T-34 i jego produkcja seryjna rozpoczęła się pod koniec roku 1940, kiedy powstało pierwszych 41 takich czołgów. One były produkowane w Moskwie, w fabryce numer 37. I już jak w roku 1940 przyjmowano tego T-40 na uzbrojenie, to wielu radzieckich generałów zadawało to samo pytanie, co ty. Po co nam właściwie taka pchła pancerna, do czego to się w ogóle nadaje, a to uzbrojenie ma do niczego, a to opancerzenie ma do niczego. No może to w miarę szybko jeździ i pływa, ale byłoby fajnie, jakby było jednak troszkę silniejsze. Czyli była tendencja do zwiększenia opancerzenia i do zwiększenia uzbrojenia. Była koncepcja, żeby czołg uzbrojony tylko w WKM, kaliber 12,7 mm i karabin maszynowy, przezbroić w armatę automatyczną, kaliber 20 mm, żeby był to czołg przynajmniej o sile ognia analogiczny jak, nie wiem, niemiecki Panzer II czy węgierski czołg Toldi, bo on był gorzej opancerzony i gorzej uzbrojony niż lekkie czołgi państw zachodnich. No ale nie do tego miał służyć. On nie miał się mierzyć przecież z czołgami lekkimi przeciwnika.
A czy ten czołg był tak niedopracowany i takim bublem jak T-34, który, jak mówisz, pojawił się w tym samym czasie?
No właśnie nie był. No tutaj musimy mimo wszystko szanować Mikołaja Aleksandrowicza Astrowa, dlatego że to był tak naprawdę jeden z najwybitniejszych radzieckich konstruktorów pojazdów pancernych w całej historii ZSRR. I Astrow robił pojazdy czasami może o dosyć słabych parametrach taktyczno-technicznych, ale to nie były konstrukcje prymitywne. On wykorzystywał na szeroką skalę doświadczenia z przemysłu motoryzacyjnego. On korzystał z silników benzynowych, a nie dieslowskich. Bo my dzisiaj widzimy Armię Czerwoną, a właściwie jej wojska pancerne, że stały olejem napędowym silnikami W2. No bo to są konstrukcje napędzające T-34, KW i S. A potem T-44 i tak dalej. Ale te wszystkie lżejsze, mniejsze konstrukcje, ta cała domena Astrowa, bo on był dominującym konstruktorem, jeśli chodzi o pojazdy lekkie, to wszystko jeździło na silnikach benzynowych branych wprost z fabryki Gaza. Jeździła na silnikach od ciężarówek i samochodów osobowych. I ten czołg T-40 został skierowany do produkcji seryjnej z zastrzeżeniem, że należy pogrubić opancerzenie, uzbrojenie, ale ogólne zasady czołgu pływającego, czołgu z silnikiem benzynowym, z napędem przednim, czołgu na wałkach skrętnych, to wszystko zostało przyjęte jako docelowy i właściwy, zaaprobowany wzorzec. Bo ten T-40, zresztą jak Panzer I niemiecki, to nie był czołg prymitywny technicznie. On mógł być prymitywnie wykonany, ale w warunkach pokojowych to te czołgi prezentowały się całkiem zadowalająco. Ale to polecenie zwiększenia opancerzenia było trudne, dlatego że tutaj moc silnika, 85 koni mechanicznych, to powodowało, że konstruktorzy mieli problem, jak zwiększyć opancerzenie, jak zwiększyć siłę ognia, nie dławiąc czołgu jego dynamiki, no bo im grubszy pancerz, im większe opancerzenie, tym pojazd jest cięższy. I tutaj, co ciekawe, na przełomie 40 i 41 roku, i to też jest jedna z wielu niezwykłych historii związanych z 160, zaczęto kombinować z czołgiem wykonanym z żelbetu.
Chcesz powiedzieć, że tam kadłub czy tam pancerz miał być zrobiony z betonu razem z elementami żelaznymi i ze zbrojeniem?
Dokładnie tak, dlatego że radzieccy konstruktorzy wyliczyli, że 60 mm żel betonu odpowiada 20 mm stali pancernej wysokiej twardości. Powiem ci do końca, że nie wiem, jak oni to wyliczyli, no ale widocznie jakieś badania za tym stały.
Czyli mówimy tutaj nie o czołgu, tylko o jeżdżących bunkrach de facto.
Cóż, można powiedzieć, że chyba na szczęście dla radzieckich pancerniaków nie doszło to do skutku w wyniku wojny radziecko-niemieckiej. I tak naprawdę projekt został zarzucony. Mimo, że no, pewne prace zostały poczynione, ale tego żelbetowego czołgu żeśmy się nie doczekali. A tutaj znowu od razu zrobię inną dygresję związaną z czołgiem T-60. Nie doczekaliśmy się czołgu T-60 żelbetu, ale doczekaliśmy się czołgu szybowca, bo w roku 42 postanowiono czołg T-60 wprowadzić do wojsk powietrzno-desantowych w ten sposób, że obudowano czołg skrzydłami szybowca, nadano mu ster kierunku i pociągnięto za samolotem bombowym, sprawdzić, jak będą się sprawować czołgi i szybowce. Tylko się okazało, że czołg może jest i mały, ale na tyle ciężki, że ciągnący go bombowiec TB przegrzał silniki i musiał odczepić linę przed momentem osiągnięcia przez szybowiec odpowiedniej wysokości. I tylko temu, że czołg prowadził najlepszy szybownik Armii Czerwonej, to się tym nie zabił i wylądował na tym czołgu. I on ten czołg doprowadził lotem szybowym do ziemi.
Czyli mówimy tutaj o całkowicie charakterystycznym dla Związku Radzieckiego awangardowym budowaniu czołgów.
Tak, rzeczywiście czołg też 60 latał, przy czym tu uwaga, te ten lot, jedyny lot czołgu T-60 szybowca odbył się bez wieży. Żeby go odciążyć, jego zmniejszyć masę szybowca, zdjęto z niego wieżę, więc ten pojazd był nieuzbrojony. Stwierdzili Rosjanie, że jedynie bombowiec strategiczny czteromotorowy P-8 jest w stanie bezpiecznie holować czołgoszybowiec. Stwierdzili, że skoro tych samolotów praktycznie nie mają, no to nie mają samolotu, który jest w stanie poderwać czołgoszybowiec do akcji. I to spowodowało, że historia czołgu T-60 jako czołgu latającego zakończyła się na etapie jednego prototypu.
No natomiast historia czołgu T-60 jako czołgu podstawowego zakończyła się na produkcji ponad 5000 egzemplarzy. To jest imponująca ilość, jak na ówczesny Związek Radziecki. Jak udało się zbudować aż tyle czołgów w tak ciężkim okresie?
Prawie nawet 6 tysięcy, znaczy wiosną 1942 roku czołgi T-60 z racji swojej masowości były tak naprawdę najliczniejszymi czołgami Armii Czerwonej na polu walki miejscami, bo oni te czołgi produkowali masowo i my możemy troszkę śmiać się z różnych niezwykłych historii związanych z tą konstrukcją, a to czołgu szybowca, a to betonowego kadłuba i tak dalej, ale prawda jest taka, no, że to był masowy czołg, który odegrał kapitalną rolę w stabilizacji frontu w roku 1942, zanim czołgi T-34 masowo weszły do walki. No więc, tak jak powiedziałem, już w 1940 roku zaczęto kombinować, jak czołg T-40, mały czołg pływający, lepiej opancerzyć i lepiej uzbroić. Ostatecznie ta koncepcja z żelbetowym kadłubem się nie udała, natomiast no, czołg T-40 był produkowany seryjnie w momencie, kiedy zaczęła się wojna niemiecko-radziecka. I w pierwszej kolejności nakazywano, że można pozbyć się właściwości pływających na rzecz wzmocnienia opancerzenia i uzbrojenia. I w lipcu 1941 roku do Moskwy przyszły meldunki, że nastąpił pancerny pogrom, że Armia Czerwona straciła kilkanaście tysięcy czołgów w kilkanaście dni, że ten cały wysiłek produkcyjny lat 30. dosłownie płonie na zachodniej Białorusi i na zachodniej Ukrainie. I kierownictwo państwa radzieckiego, Stalin, Mołotow, nakazali natychmiastową produkcję nastawioną na ilość. Trzeba było uzupełnić te tysiące straconych czołgów. I główny konstruktor fabryki numer 37 w Moskwie, właśnie Astrow, dostał polecenie, aby uprościć czołg T-40. Nazwano ten czołg T-30 i to miał być masowo produkowany, niepływający czołg T-40 o opancerzeniu nieco poprawionym do grubości tam 20 mm i o uzbrojeniu armata automatyczna kaliber 20 mm. Przy czym ta armata automatyczna kaliber 20 mm, tak zwana TNS, ona miała zastąpić ten sławny NKM 12,7 mm DSK. Tylko, że TNS, ona miała bazować na działku lotniczym szwak 20-milimetrowym, które było w pewnym zakresie technicznym oszustwem. Dlatego, że 20-milimetrowy szwak był tak naprawdę przerobionym, przekalibrowanym NKM-em 12,7 mm. I te pociski 20 mm nie miały takiej siły obalającej, jak realne, prawdziwe pociski kaliber 20 mm. Co w przypadku konstrukcji lotniczych, bo szwak był działkiem lotniczym, nie stanowiło problemu, bo jak strzelasz do drugiego samolotu, to ten drugi samolot jest na ogół słabo opancerzony. Ale jak chcesz zaadaptować działko lotnicze do czołgu, to siła obalająca pocisków musi być już większa. Więc Rosjanie tak naprawdę brali co mieli, co powodowało, że amunicja na przykład przeciwpancerna miała słabe zdolności obalające. Czyli niemiecki Panzer II z armatokołu kaliber 20 mm miał większą siłę ognia, większe możliwości niż radziecki T-60 z teoretycznie analogicznym uzbrojeniem. I z jednej strony można powiedzieć, że ta armata automatyczna TNS była daleka od ideału, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę na kontekst. Trwa wojna totalna i poprzez improwizację i adaptację, modernizację już istniejących wzorów, można coś natychmiast wprowadzić do uzbrojenia. Dlatego, że przemysł zna te rozwiązania, łatwiej wdrożyć masowo coś, co jest modernizacją już istniejących wzorców, niż porywać się na coś zupełnie nieznanego i nowego. I w wyniku klęski Armii Czerwonej latem 1941 roku ten niepozorny czołg T-40, teraz przemianowany na tak zwany obiekt 030 bądź częściowo już nazywany T-60, czyli T-60 to uproszczony T-40, a tak naprawdę to były trzy różne czołgi, bo najpierw był pływający T-40, potem był uproszczony T-40, który nie pływał i był czołgiem T-30, a potem był dopiero T-60, który łatwo odróżnić wizualnie od czołgów T-30 i T-40, bo po prostu zmodyfikowano, zmieniono mu kadłub, dlatego że czołgi małe T-30, T-40, one miały kadłub skonstruowany według potrzeb czołgu pływającego. Natomiast czołg T-60 był wykonaną natychmiast modyfikacją czołgu T-40 nie tylko nie pozbawiony został funkcji pływania, ale zupełnie zmodyfikowano mu kadłub, w wyniku czego on wizualnie wygląda inaczej. Ale to tak naprawdę są wszystko czołgi Astrowa, które on w jakimś zakresie czołgi T-30, T-60 musiał opracować dosłownie w ciągu kilkudziesięciu dni. Oczywiście nie sam, razem z zespołem konstrukcyjnym, ale może nie w 15, jak głosiła potem legenda, ale rzeczywiście czołg T-60, jak tak na to popatrzeć, nie wchodząc w szczegóły, no wziął się trochę z niczego, a tak naprawdę był zmodyfikowanym czołgiem T-40 o uproszczonej konstrukcji. Ale latem 1941 roku dowództwo Armii Czerwonej zażądało czołgu masowego i czołgu natychmiastowego. I ten czołg T-30 latem w lipcu zlecono, aby był produkowany jednocześnie w kilku zakładach i do końca 1941 roku zażądano, żeby powstało 10 tysięcy takich czołgów. I to będą właśnie takie czołgi lekkie, właściwie czołgi małe, które będą produkowane masowo, jednocześnie w wielu zakładach. W Moskwie, w Stalingradzie, w Charkowie, w Gorki. Czyli padło hasło, że będziemy ten czołg produkować w naszym potężnym przemyśle samochodowo-pancerno-ciągnikowym, bo mamy taki przemysł. Czołg T-60 jest lichą konstrukcją, ale on jest, czy raczej on ma historię fascynującą z punktu widzenia systemowego. Bo to nie jest historia o tym, że Astrow zmodyfikował T-40 i zrobił taki mały, lichy czołg dwuosobowy, uzbrojony w armatę automatyczną, która tak naprawdę była NKM-em i karabin maszynowy. I że to był czołg o opancerzeniu takim jak Panzer I. No bo to był taki czołg, tylko to jest historia o systemie, że nagle się okazuje, że ty masz do dyspozycji kilka wielkich fabryk końcowych, sieć kooperantów i mimo tego, że ty ewakuujesz przemysł na wschód, za Wołgę, na Ural, to systemowo jesteś w stanie natychmiast tak naprawdę na katastrofę na froncie odpowiedzieć masową produkcją fakt lichego i źle wykonanego pojazdu, ale który jest. Czołg T-60 pojawił się na polu walki pod koniec roku 1941, a tak naprawdę w pewnym momencie Związek Radziecki produkował równolegle i czołg T-30 i T-60, czyli powstawały pojazdy w dwóch różnych aranżacjach, a w roku 1942 powtórzyli to samo, bo w roku 1942 przez krótki czas było tak, że Armia Czerwona odbierała ostatnią partię czołgów T-30, masowo produkowała T-60 i zaczęto produkować jeszcze T-70, kolejny czołg Astrowa, który był kolejną zmodyfikowaną powiększoną wersją T-60. I te czołgi stały się podstawowymi lekkimi czołgami Armii Czerwonej w roku 1942 i w roku 1943, a fragmentarycznie były używane bojowo do końca wojny. I te czołgi miały różne uzbrojenie, różne opancerzenie, ale w gruncie rzeczy były często bardzo zmodyfikowanymi, ale konstrukcjami, które wywodziły się od tego czołgu pływającego T-40. Tylko czołg T-40 był lekkim, małym czołgiem rozpoznawczym o nieadekwatnym nie tylko uzbrojeniu i opancerzeniu, ale również nieadekwatnym pod względem reżimów technologicznych do wojny totalnej. On był za skomplikowany, zbyt pracochłonny, jak na warunki wojny totalnej. Rosjanie bardzo przytomnie zrozumieli, że ich czołgi może nie będą jakieś super, hiper, dobrze wykonane, ale musi być ich dużo. Muszą mieć liczne uproszczenia technologiczne. I ten czołg T-40, T-30, on się nie nadawał do masowej produkcji. Dlatego dosłownie, tak jak powiedziałem, w kilka tygodni, latem 1941 roku, w fabryce numer 37 w Moskwie, Astrow zebrał inżynierów i nakazał im i wspólnie jakby z nimi opracowywał zupełnie nowy właśnie czołg lekki T-60, gdzie trzeba było zaprojektować nowy kadłub i tutaj taki kadłub zaprojektował inżynier Bogaczew i zupełnie nową wieżę, którą z kolei opracował inżynier Judowicz. I latem i jesienią 1941 roku oni przebudowali tego T-40 właśnie na T-60. To nadal był mały czołg o silniku benzynowym, o napędzie na przód. To był nadal czołg dwuosobowy. On otrzymał nową małą wieżę, gdzie zamontowano właśnie armatę automatyczną kaliber 20 mm i karabin maszynowy. On miał nieco lepiej opancerzony kadłub, ale tak jak powiedziałem, to była licha konstrukcja. To była tak licha konstrukcja, że to, że oni nieco pogrubili ten pancerz z 15 mm do 20, a potem nawet do 35 mm miejscami, to efekt był żaden, dlatego że musieli zmienić rodzaj używanej stali. Trzeba było zrezygnować ze stali pancernej utwardzonej powierzchniowo i zastosować jednorodną stal pancerną, tak zwaną 2P, która miała gorszą odporność na przebicie. Tak więc pogrubiali pancerz, ale robili czołg z gorszej stali, bo tego wymagała powaga chwili. Polecenie było jasne. Natychmiast rozpocząć masową produkcję czołgu. Że on jest taki, jaki jest, trudno.
Czyli nikt z ludzi decydujących o wdrożeniu tego czołgu do służby nie łudził się, że to będzie nawet czołg wystarczający w ówczesnych realiach pola walki. Po prostu chodziło o to, żeby mieć jakikolwiek czołg.
Tak, żeby mieć jakikolwiek czołg, a jaki czołg możesz mieć najszybciej? Najszybciej możesz mieć czołg lekki. Spójrzmy na te dane taktyczno-techniczne czołgu lekkiego T-60. Już nawet z tym pogrubionym pancerzem mówimy o czołgu, którego masa bojowa wynosiła 6,5 tony. Czyli to był pojazd znacznie lżejszy na przykład niż polski 7TP. Załoga była tylko dwuosobowa. Dowódca, strzelec siedział w wieży. Znaczy siedział w wieży, tam była jego głowa zasadniczo. Reszta ciała również była w kadłubie. No bo to był czołg niższy niż człowiek. To był pojazd o wysokości 175 cm. Długi był na 4 metry, czyli był to pojazd mniejszy niż jeden samochód osobowy współcześnie. Szeroki na nieco ponad 2 metry. W najgrubszym miejscu pancerz kadłuba przedniego to było 35 mm. Ale większość opancerzenia to wciąż było 15-20 mm. Czyli to był czołg, którego każda armata przeciwpancerna mogła dosłownie rozstrzelać. Uzbrojenie, tak jak już powiedziałem, armata automatyczna i karabin maszynowy. Bardzo ciekawy był napęd tego czołgu. Znaczy w tym sensie, że to był czołg, który bazował na przemyśle samochodowym, miał silnik benzynowy i to nie był jeden silnik, tylko po prostu można było wsadzić każdy dowolny silnik, wsadźcie w tego T-60 co macie. No każdy silnik benzynowy samochodów osobowych, ciężarowych, takich, innych, wsadzajcie, niech to jeździ, niech to walczy. I czołg T-60 miał w sumie 11 różnych jednostek napędowych, z czego tym kluczowym silnikiem był tak zwany silnik GAZ-202. Wsadzono silnik, potem zdławiono jego moc, żeby silnik pracował dłużej i żeby się nie psuł tak często. I oprócz silnika GAZ-202 też masowo wsadzano 8-cylindrowe silniki Forda V8 o mocy z kolei 90 koni mechanicznych. Ale efemerycznie, tak jak powiedziałem, wsadzali też różne inne, kombinowali z czym się dało. To nie powinno dziwić w państwie, które walczy o życie, gdzie każda adaptacja, każda aranżacja jest dobra, bo wszystkie ręce na pokład, wszystko na front. My możemy śmiać się, że ten czołg T-60 był taki niedopracowany, że miał armatę automatyczną, która była tak naprawdę zmodernizowanym NKM-em, albo że miał silnik od ciężarówki, albo samochodu osobowego, albo silniki Forda tam wsadzano, ale to wynikało z tego, że czołgi miały być produkowane natychmiast i masowo. I to się sprawdzało. To było masowo dostępne. Przemysł motoryzacyjny w jakimś zakresie właśnie był masowo wykorzystywany do produkcji czołgów. Już nie przemysł ciężki, nawet nie traktorowy, tylko motoryzacyjny. W roku 1941 armia niemiecka szła na wschód. Tej pierwotnej koncepcji wyprodukowania 10 tysięcy nowych czołgów, już tego docelowego wariantu T-60, dalece poprawionego T-40, T-30 nie udało się zrealizować. Na przykład w Charkowie, gdzie też kazano produkować te czołgi, tam przed ewakuacją udało się sklecić 7 wozów. Nakazano Stalingradowi produkować te czołgi. Nakazano te czołgi produkować w Moskwie. Nakazano te czołgi produkować w Gorki. Trwała ewakuacja. Zakłady numer 37 zostały ewakuowane do Swierdłowska. Nakazano ten czołg produkować w zakładach numer 38 w Kirowie. I w roku 1942 w 4 miastach, w Stalingradzie, w Kirowie, Swierdłowsku i w Gorkim, produkowano jednocześnie czołg T-60. Oczywiście do tego dochodziła sieć kooperantów. I spójrzmy na chronologię historii czołgu T-60. Jego nie ma, on nie istnieje 22 czerwca 1941 roku. Istnieje T-40. W lipcu 1941 roku zapada decyzja, zróbmy niepływający T-40, nazwijmy go T-30. A po paru tygodniach robią jeszcze T-60, który ma już zupełnie inną wieżę i zupełnie inny kadłub. I koniec końców, kiedy kończy się rok 1941, Armia Czerwona ma na polu walki czołgi T-40, T-30 i T-60. I one już walczą.
No właśnie, i jak ci biedni radzieccy czołgiści, którzy dostawali na polu walki cokolwiek, czyli ten czołg T-60, radzili sobie z niemieckimi Panzer III, Panzer IV, ze sztugami? Jak realnie skuteczną bronią był ten czołg na polu walki?
Zwróćmy uwagę na przełom 1941 i 1942 roku. Armia niemiecka nie ma czołgów praktycznie na froncie wschodnim. Wszystko, co pojechało na wschód, już zostało zniszczone albo się zepsuło po drodze. Niemcy stracili ponad 3,5 tysiąca pojazdów pancernych, a uzupełnienia nie wypełniły luk w żaden sposób. Niemieckie dywizje pancerne mają po kilka bądź kilkanaście czołgów zimą 1942 roku na froncie wschodnim. One nie istnieją jako broń pancerna, więc nie ze sztugami i nie z pancerami 3 lub 4 będzie się mierzył T-60. Jego przeciwnikiem przede wszystkim będzie piechur niemiecki. I to nie jest zły czołg w rozumieniu pola walki, bo oczywiście nawet najbardziej licha niemiecka armata przeciwpancerna, czyli PAK 3,7 cm, ona może obezwładnić T-60 nawet na średnich odległościach. Armaty takie jak PAK 38 czy zdobyczne armaty 47 mm francuskie, czeskie, one mogą taki T-60 dosłownie rozstrzelać z kilkuset metrów. Tylko że one najpierw muszą być na pozycjach, one muszą być dostępne. Czołgi o opancerzeniu zdolnym do przetrzymania ognia broni ręcznej piechoty. uzbrojone w karabiny maszynowe lub armaty automatyczne, są dla piechoty przeciwnika wrogiem niebezpiecznym. Tak jak niemieckie czołgi Panzer I w 1939 czy 1940 roku w walce z piechotą polską czy francuską były dla tej piechoty groźne, bo piechur z karabinu nie mógł obezwładnić załogi czołgu, a załoga czołgu miała karabin maszynowy albo armatę automatyczną i miała większą siłę ognia niż piechur. Radzieckie czołgi T-60 nie nadają się do walki z bronią pancerną przeciwnika, ale do uderzeń radzieckich brygad batalionów czołgów, tak jak one wyglądały zimą 1941-1942, często to były bezwładne kontrataki, się nadają, ale czasami w ramach grup szybkich razem z kawalerią jako jednostki przenikające na tyły Niemców w czasie kontrofensywy pod Moskwą, w czasie walk zimą 1942 roku, no ten czołg jest niszczony masowo, ale jest masowy. Armia Czerwona na chwilę przestaje myśleć o armiach pancernych, korpusach zmechanizowanych i, jak ty słusznie powiedziałeś, dywizjach pancernych. Na europejskim teatrze działań wojennych zimą 1942 roku zanika struktura radzieckiej dywizji pancernej. Podstawową jednostką na polu walki staje się batalion czołgów. 1 stycznia 1942 roku Armia Czerwona ma 100 samodzielnych batalionów czołgów i 76 samodzielnych brygad pancernych. Ma jeszcze co prawda 7 dywizji pancernych, ale one wszystkie do kwietnia zostaną w Europie rozwiązane. Podstawowym czołgiem tych brygad przez krótki czas jest T-60. Dlatego, że Armia Czerwona wówczas stosuje strukturę mieszaną. Jest kompania czołgów ciężkich, 2 kompanie czołgów średnich, 2 lub 3 kompanie czołgów lekkich i to wszystko w brygadzie. Są nawet brygady całkowicie przezbrojone wyłącznie w czołgi lekkie. Jak mamy brygadę, gdzie jest na przykład około 60 czy 50 czołgów, no to tam 2/3 albo połowa stanów etatowych to są czołgi lekkie. A jedynym produkowanym seryjnie czołgiem lekkim jest ta rodzina czołgów Astrowa. Mówię rodzina, dlatego że to było dosyć złożone zagadnienie, dlatego że przestano produkować czołg T-40, ale produkowano jeszcze czołg T-30, a równolegle zaczęto produkować czołg T-60. I powstał troszeczkę taki miszmasz, że jednorazowo można było odbierać i takie czołgi, i takie. A potem jeszcze doszły czołgi T-70. Więc w roku 1942 Armia Czerwona odbierała ostatnie T-30, masowe T-60 i najnowsze T-70. Spójrzmy na zakres produkcji, bo przecież to właśnie skala produkcji jest tutaj kluczowa. Zakłady w Gorki. One w roku 1941, czyli w momencie, kiedy ten czołg istniał od 3 miesięcy, mówię o T-60, one wyprodukowały 1177 takich czołgów jesienią 1941 roku. Po prostu w zakładzie masowej produkcji samochodów bazujących na konstrukcjach Forda zaczęto masowo produkować czołgi, a do tego jeszcze zaczęto na bazie czołgu T-60 produkować tak zwane wyrzutnie BM-824, gdzie demontowano wieże, nasadzano wyrzutnie Katiusz i to były samobieżne Katiusze pancerne. 137 takich pojazdów w roku 1941 już wyprodukowały zakłady Gaza w Gorki. Stalingrad w roku 1941 przystąpił do produkcji czołgów T-60. Zrobił ich 45. I kiedy rok 1941 się kończył, wyprodukowano ponad 1350 takich czołgów. Mówimy teraz o czołgach T-60, bo jeszcze wcześniej w Moskwie były przecież produkowane czołgi T-30 i T-40. I tych pojazdów powstało ponad 700, a potem przeniesiono, jak powiedziałem, z Moskwy ich produkcję do Swierdłowska. Ale jeszcze nawet w roku 1942 Armia Czerwona odebrała ostatnich 230 czołgów T-30 z części jeszcze, które powstawały najpierw w Moskwie, potem po ewakuacji do Swierdłowska. Czyli widzimy sprawne odtworzenie systemu, sieci kooperantów i sieci fabryk finalnych, które produkują może i bubel, ale po prostu zalewają nim front. Armia Czerwona może z miesiąca na miesiąc odtwarzać dziesiątki batalionów czołgów i dziesiątki brygad pancernych, bo zakłady zaczynają masowo wytwarzać broń i Armia Czerwona się odtwarza. Ewakuacja przemysłu się zakończyła sukcesem, zasadnicze elementy systemu państwa nie zostały porażone, zakłady przemysłu ciężkiego pracują, a podstawowym czołgiem Armii Czerwonej przez te kilka miesięcy staje się T-60. Mówimy tak naprawdę o blisko 3000 czołgów rodziny T-40, T-30, T-60, które były dostępne w 1941 na początku 1942 roku. Od początku roku 1942 są to już tylko czołgi T-60, po zakończeniu dostaw T-30. Bo to jest tak lichy czołg, że opóźniają się dostawy, dlatego że odbiór wojskowy odmawia przyjęcia części czołgów. Znaczy robią je w tak fatalny sposób, że nawet Armia Czerwona, która ma nóż na gardle, mówi, że części czołgów nie przyjmie, póki fabryki ich nie poprawią. Więc część czołgów z dużym opóźnieniem trafia do armii. Ale Rosjanie się rozkręcają. W roku 1942 powstanie grubo ponad 4000 czołgów T-60. Mimo, że tak naprawdę już wiosną 1942 roku Nikołaj Aleksandrowicz Astrow ma do dyspozycji swój nowy T-70, który jest jeszcze lepiej opancerzony, lepiej uzbrojony. Czyli ta ewolucja czołgu trwa. A potem z czołgu T-70 wyewoluuje jeszcze działo samobieżne SU-76. Czyli tak naprawdę ten lichy, mały czołg pływający T-40 jest protoplastą całej rodziny radzieckich pojazdów lekkich. T-34, T-40, T-30, T-40, T-60, T-70, T-80, SU-76, pojazdy specjalistyczne na ich bazie. Oczywiście T-70 to już jest troszeczkę inny czołg, bo tam na przykład trzeba zdwoić jednostkę napędową. Bo wiadomo, że te silniki GAZ 202 czy nawet GAZ-11, no to nie jest to, o co chodzi. To wszystko jest przejściówka. Ale jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Więc mówimy o produkcji ponad 4000, a z wyrzutniami samobieżnymi rakietowymi prawie 4,5 tysiąca pojazdów w rok. I w roku 1942 ta produkcja zaczyna w kolejnych zakładach zamierać. Ostatnim zakładem, gdzie produkowano T-60, to był macierzysty zakład numer 37, ewakuowany z Moskwy do Swierdłowska. Ostatnich 55 czołgów T-60 wyprodukowano na początku roku 1943. Czyli możemy powiedzieć, że to jest czołg produkowany od jesieni 1941, no powiedzmy do końca 1942 roku. I łącznie powstało ich ponad 5600, a z wyrzutniami rakietowymi prawie 6000 takich pojazdów.
Czy zatem możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że ten T-60 jest najlepszym dowodem na to, jak daleko Hitler był jeszcze od pokonania Związku Radzieckiego na przełomie 1941 i 1942 roku?
Tak, oczywiście, dlatego że po pierwsze, o czym już kiedyś mówiliśmy, Związek Radziecki dokonał skutecznej ewakuacji przemysłu. Po drugie, dokonał mobilizacji totalnej. Po trzecie, miał bazę przemysłową, miał system, który pozwolił mu natychmiast wdrożyć do produkcji nowe, liche czołgi. Było je łatwo zniszczyć, ale na jeden zniszczony przyjeżdżał zaraz na pole walki następny. T-60 w roku 1942 był zapewne najsłabiej opancerzonym, najgorzej wykonanym i najsłabiej uzbrojonym czołgiem, jaki był masowo produkowany na świecie. Gorszego czołgu pod względem taktyczno-technicznym na pewno w roku 1942 nie było, nawet japońskie czołgi były pod pewnymi względami lepsze niż T-60. Niemniej, to był czołg, który powstał w określonych warunkach i służył określonemu zadaniu. Nikt z decydentów radzieckich nie oczekiwał, że T-60 będzie techniczną rewolucją, ani nawet rewelacją. Jego jedyną, ale podstawową zaletą miała być jego masowość i zadanie to spełnił doskonale jeszcze w roku 1941, stając się podstawowym lekkim czołgiem Armii Czerwonej w miejsce tych wielu tysięcy zniszczonych, o wiele bardziej zaawansowanych technicznie T-26, BT czy, chociaż to nie do końca były czołgi lekkie, czy zbyt skomplikowanego T-50. Rosjanie jesienią 1941 roku zarzucili ostatecznie masową produkcję nowego czołgu lekkiego T-50, bo stwierdzili, że w warunkach wojny masowej nie będą w stanie produkować go w odpowiednich ilościach, ani nie będą w stanie zapewnić odpowiednich reżimów technologicznych, aby one zostały wykonane na tyle prawidłowo, żeby się natychmiast nie psuły. Pamiętajmy, jak prymitywnym w zakresie wykonania czołgiem był T-34 model 42. Niemniej, T-60 odegrał olbrzymią rolę w stabilizacji potencjału wojsk pancernych Armii Czerwonej w roku 1942, zwłaszcza w krytycznym okresie od stycznia do września 1942 roku. Armia Czerwona w roku 1942 straciła kolejnych ponad 7 tysięcy czołgów lekkich, ale otrzymała już ich ponad 11 tysięcy. Z czego prawie połowę otrzymanych wówczas czołgów lekkich stanowiły czołgi T-60. Bez masowości ich produkcji nie udałoby się odtworzyć nowych jednostek pancernych Armii Czerwonej, szczebla brygady, a potem korpusu. Sami dowódcy wojsk pancernych Armii Czerwonej wiedzieli, że T-60 jest słabym czołgiem. W roku 1943 w praktyce czołgi to zostały wycofane z większości jednostek liniowych, aczkolwiek zobaczymy te czołgi na polu walki nawet w roku 1944 i 1945, kiedy Marcin Cichowski odnalazł strukturze kawalerii radzieckiej w Polsce czołgi T-60, nie mogłem to uwierzyć. Sprawdzaliśmy. One pełniły funkcję samobieżnych wyrzutni rakietowych, wszystkie były niesprawne, ale one były na stanie cały czas. Armia Czerwona w roku 1942, pod koniec 1941 roku, straciła na polu walki prawie 4000 takich czołgów. Ale i tak koniec końców kończyła wojnę, mając w magazynach, na składach wciąż kilkaset takich pojazdów. Więcej ich wyprodukowano, niż Niemcy zdołali zniszczyć.
Czyli na tytułowe pytanie, czy to był najgorszy czołg Stalina, możemy odpowiedzieć i tak, i nie.
Technicznie był to najgorszy czołg Stalina. Systemowo był to bardzo potrzebny czołg. Może nieudany, ale zdecydowanie potrzebny.
Dziękuję Ci, Norbert, zatem za tą niesamowitą historię tego dziwnego pojazdu i do usłyszenia w następnym odcinku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.